Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, księdzem, profesorem, dziekanem prześwietnej kapituły babelskiej i księdzem, prałatem, proboszczem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, w tym naturalnie rycerze Jana Pawła II. W dzisiejszą uroczystość Epifanii, uroczystość objawienia Pańskiego, pochylamy się i wsłuchujemy w słowa Ewangelii świętego Mateusza, opisu niezwykłych wydarzeń, w których w centrum znajduje się dziecię Jezus, narodzony z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy Maryi, jednorodzony Syn Boży, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. On jest w centrum mateuszowego przesłania. A obok Niego cztery podmioty, czterech bohaterów zdarzeń, w tym trzy zbiorowe i jeden indywidualny. Różnią się pochodzeniem, różnią się także sytuacją społeczną, ale przede wszystkim różnią się wobec siebie swoim odniesieniem do Bożego Dzieciątka. Najpierw mędrcy ze wschodu. Dokładnie nie wiemy, ilu ich było, skąd dokładnie też przybywali. Tego nam Mateusz nie podaje, ale mówi pośrednio o ich wykształceniu. Badali kosmos, ruchy planet, wpatrzeni w gwiazdy. I na pewno musieli odnosić się także do tego, co ponad gwiazdami i ponad światem. Zresztą wtedy nie było ludzi niewierzących w naszym nowożytnym znaczeniu tego słowa. Uznawali nad sobą moc najwyższą. I musieli także znać żydowskie proroctwa o Mesjaszu, bo nadzwyczajne zjawisko, które ujrzeli na niebie, zinterpretowali właśnie tak. Narodził się nowy król żydowski. I to poznanie nadzwyczajnego dla nich wydarzenia sprawiło, że byli gotowi opuścić swoje mieszkania, swoje zajęcia, swój wysoki status społeczny i iść na poszukiwanie narodzonego króla żydowskiego. Szli kierowani Bożą łaską, którą była owa niezwykła gwiazda. I byli także w swojej pokorze, gotowi, by upaść na twarz przed Dzieciątkiem Jezus. Upaść na twarz, oddać hołd przynależny najwyższemu władcy. A przecież wiemy, że w tamtych czasach dziecko ze względu na swoją słabość i kruchość niewiele znaczyło, a oni padli na twarz i złożyli mu dary. Złota, jako wyraz swej wiary, że on naprawdę jest królem. Dar kadzidła, symbolizującego cześć, którą należy oddawać samemu Bogu. I dar mirry, która zapowiadała to, co spotka to dzieciątko. Cierpienie, mękę, śmierć. I to jest pierwszy podmiot zbiorowy dzisiejszego wydarzenia. Dalej podmiot indywidualny. Król Herod zasłynął jako wspaniały administrator, jako niezwykły, sprawny, budowniczy i twórca wielkich przedsięwzięć architektonicznych. Budowa portu i miasta Cezarei Nadmorskiej, rozbudowa świątyni i wzniesienie zamku Antonia, wzniesienie twierdzy Herodium, to tylko niektóre z jego wielkich dokonań na tym polu. I historia obdarzyła go istotnie tytułem Wielki, co też wskazuje, jak nieraz przewrotnie historia posługuje się tytułami nadawanymi niektórym postaciom. Obdarzono go wielkim, a nie patrzono na to, że był okrutnikiem, który nie cofa się przed żadną zbrodnią, morderca swojej matki, swojego syna, wielu najbliższych sobie osób, psychopata, zazdrosny o swoją władzę, człowiek podstępny i kłamliwy. A jednak historia mówi wielki. Trzeci podmiot zbiorowy. Mateusz określa ten podmiot bardzo ogólnie. Cała Jerozolima. Mieszkańcy stolicy, którzy mentalnie ulegali całkowicie swojemu władcy. Reagują tak samo jak Herod na wieść o nowym, narodzonym, co dopiero królu żydowskim, wpadli w przerażenie. Rytm ich emocji i reakcji całkowicie dyktowany nastrojami Heroda. Do tej Jerozolimy należą także arcykapłani i uczeni w piśmie. Doskonale znali przecież zapowiedź proroka Michała, co do miejsca, gdzie miał się narodzić Mesjasz. I to miejsce wskazali mędrcom ze wschodu. Ale bynajmniej nie kwapili się do tego, by pójść i sprawdzić, co się naprawdę w Betlejem wydarzyło. Jakby im prawda o Mesjaszu, którego zapowiadali prorocy, była zbędna. Jakby przerażenie samego Heroda całkowicie sparaliżowało ich sposób myślenia, postępowania, nawet ich wiarę. I jeszcze jeden podmiot zbiorowy, szczególny. Maria i Józef. Wiemy, jak wielka miłość panowała między nimi, jak głębokie zaufanie. Zaufanie wynikające przede wszystkim z ich zaufania samemu Bogu. I stąd przyjęli powołanie, jakim zostali obdarzeni, i stąd wzajemnie się wspomagali, a ta ich miłość i to wzajemne wspomaganie służyło jednemu, by mógł na świat przyjść Jezus, Zbawiciel świata, by mógł się narodzić, by Jego życie było chronione, by jeśli trzeba podjąć ucieczkę do Egiptu przed siepaczami Heroda. Bo dla nich liczyło się to dzieciątko, Boży Zbawiciel, jednorodzony Syn Boży, który stał się dzieckiem. I w ten sposób, wpatrując się w postaci Marii i Józefa, ale także owych mędrców ze wschodu, możemy wejść w samą istotę dzisiejszej uroczystości, objawienia Pańskiego, Epifanii. Bo w tym dzieciątku Bóg objawił się człowiekowi. Mamy do czynienia z tym, co teologia nazywa teofanią, objawieniem się Boga ludzkości. W tę tajemnicę dzisiejszej uroczystości wpisuje się także szczególna zdolność człowieka, który jest w stanie przyjąć to Boże objawienie się. Przyjąć i uwierzyć. I wyrazić to swoją codzienną postawą. W przypadku Marii i Józefa to była ta ich tkliwość, to przejęcie się, ta głęboka odpowiedzialność za dziecko i jego dalsze życie. W przypadku mędrców ze wschodu to uznanie przez ich rozum objawiającego się Boga przyjęło kształt tego czynu ich wiary, tego, że upadli na twarz przed dzieciątkiem. I stąd trzeci wymiar dzisiejszej uroczystości. W osobie Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Bóg w sposób niewiarygodny i dotychczas niewyobrażalny wszedł w dzieje człowieka. Jak pisał Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, stał się jednym z nas, jednym z miliardów składających się na wielkie dzieje ludzkości, ale jedynym. I od tego czasu, od tego objawienia się Boga, światu w Jezusie Chrystusie, przeżywamy także jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy do czynienia z objawieniem się człowieka człowiekowi. Pisał o tym święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. A znaczy to, że będąc bogaty, to znaczy będąc jednorodzonym synem Ojca, stał się ubogim, to znaczy stał się człowiekiem. Aby was swym ubóstwem ubogacić, to znaczy, aby ubogacić nas swoim człowieczeństwem. Aby ubogacić nas tą prawdą, na czym polega godność bycia człowiekiem. Na czym polega jego los i ostateczne przeznaczenie. Tę prawdę rozbudował Kilka wieków później święty Augustyn, pisząc: Syn Boży równy Ojcu, przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, aby nam dać moc poznania tej doskonałości i uczynić nas na podobieństwo Boże. Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Boga. On w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służy tym, którzy są Jego sługami. Czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej. To echem tego nauczania świętego Augustyna jest przesłanie, jakie świat usłyszał 22 października 1978 roku, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat i kiedy mówił, że jedynie Chrystus wie, co w swoim sercu kryje człowiek i dlatego trzeba się na niego otworzyć. A tę prawdę rozbudował podczas swej słynnej homilii na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku, mówiąc, że Chrystus jest kluczem dla każdego człowieka, także niewierzącego, by móc zrozumieć siebie, swoją godność, swoją wielkość, przeznaczenie. Bez Chrystusa nie byłby w stanie siebie zrozumieć. I te słowa świętego Jana Pawła II Wielkiego możemy w jakiejś mierze strawestować, mówiąc, że Dzieciątko Jezus, tak czczone przez Marię i Józefa, tak adorowane przez mędrców ze wschodu, to Dzieciątko Jezus mówi, jak wielkie jest każde dziecko, jak ogromną ma godność Bożego dziecka i jak święte jest jego życie. I to jest także prawda, którą musimy przeżywać dzisiejszego dnia w uroczystość Bożego objawienia. Tak samo jak w świetle Mateuszowej Ewangelii musimy raz jeszcze spojrzeć na te inne podmioty tworzące cały obraz wydarzeń opisanych przez pierwszego z ewangelistów. W analogii do mędrców to uczeni współcześni. Częstokroć ludzie otwarci także na transcendencję, niekiedy wręcz wierzący. Ludzie, którzy poznają świat i prawidła nim rządzące. Ludzie, którzy zwłaszcza ostatnio w sposób jednoznaczny stwierdzili, każde życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia. To wtedy mamy już do czynienia z człowiekiem, któremu, jeśli pozwolimy, będzie się rozwijało, urodzi się, będzie wzrastało, będzie dorosłym człowiekiem. To zawdzięczamy zwłaszcza genetykom. Analogia do Heroda. Ludzie, którzy częstokroć w cudzysłowie niezaplanowanym dziecku widzą dla siebie śmiertelne zagrożenie. I dlatego uważają, że to dziecko nie powinno dalej istnieć. I określają w różny sposób to, co jest już i co tworzy się w łonie matek. W najprzeróżniejszy sposób, by nie powiedzieć, to już jest dziecko. To jest ktoś inny, kto domaga się opieki i miłości. No ale zapatrzenie się we własne ja, w tak zwaną samorealizację, to sprawia, że wszystko, co temu ja zagraża, jawi się jako wróg, którego trzeba usunąć z przestrzeni własnego życia. Analogia do Jerozolimy. Oportuniści. Ludzie żyjący w okowach politycznej poprawności i tak zwanej tolerancji. Ludzie gotowi walczyć o prawa dla zwierząt, ale nie o prawa dla poczętego już i żyjącego dziecka. Ludzie, którzy chcą proponować referenda w sprawie legalności aborcji. Ale przecież w sprawach tak wielkich i świętych, jakimi są zwłaszcza ludzkie życie, nie wolno tworzyć referendów. Tak samo jak się referendów nie urządza w sprawie, czy 2 i 2 jest 4. Chociaż teoretycznie jest możliwe, że jakaś społeczność ludzka by powiedziała, że to jest 3 lub 5. Zwykły rozum mówi, w tych sprawach się nie dyskutuje i nie większość ma decydować. Większość w sensie demokratycznym. Czy ktoś może żyć, czy nie. I analogia do Marii i Józefa. To rodzice zatroskani o swoje dzieci. Ja wielokrotnie, będąc w Łodzi jeszcze, w centrum matki, widziałem małe dzieciątka w inkubatorach. W myśl niektórych już powinny w ogóle być dawno zabite. A przy tych inkubatorach byli nie tylko lekarze i pielęgniarki, robiące wszystko, co możliwe, żeby to dziecko żyło dalej. Ale byli także rodzice. Matka, ojciec. Nieraz spędzające po kilka godzin dziennie przy tych swoich dzieciątkach, bo wierzyli i byli przekonani. Zresztą to mówią także lekarze. Nawet taka obecność jest dla tych dzieci czymś niezwykle ważnym. Czymś pozwalającym przetrwać największe nawet niebezpieczeństwa. I poznałem też lekarzy, którzy potrafili na tych małych dzieciach dokonywać nieraz bardzo skomplikowanych operacji, byle mogły żyć, byle oni mogli rodzicom tych dzieci powiedzieć tak, będą żyły. I spotkałem tam też lekarza, dorosłego człowieka, który będąc kiedyś takim malutkim dzieckiem, został uratowany przez lekarzy. A dzisiaj jako lekarz tam pracujący niejako spłaca swój dług wdzięczności. Są tacy ludzie, i musimy ich wspierać. I w ten sposób budować to, do czego nas wzywał Jan Paweł II, cywilizację miłości. A nie zgadzać się na cywilizację śmierci i się poddawać. Jest w tym wszystkim jakaś szczególna prawidłowość. Wszędzie tam, gdzie jest otwarcie człowieczego serca na Boga, który w sposób najwyższy objawił się nam swoim Synu Jezusie Chrystusie, tam jest także otwarcie się na drugiego człowieka, na jego życie i na jego los. A tragedia zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się i przez ludzi niektórych zostaje przyjmowana postawa, która została niedawno wyrażona przez jednego z profesorów w postaci hasła: Bogu już dziękujemy. Już nam jest niepotrzebny w naszym postępowym, wspaniałym świecie. My sobie ten świat po swojemu najlepiej urządzimy. Przeżywamy, drodzy siostry i bracia, dzisiejszą uroczystość objawienia Pańskiego. Nie tylko po to, by wspominać to, co nam zostawił w swej Ewangelii święty Mateusz, ale żeby zrozumieć, Ewangelia jest ciągle żywa, ciągle aktualna, ciągle odnosząca się do każdej i każdego z nas, niezwykle realistyczna w swojej prawdzie o Bogu, o człowieku, o miłości, o możliwości zbrodni, ale także o troskliwości i odpowiedzialności, która jest w stanie zwyciężyć wszelkie zakusy dotyczące życia drugiego człowieka. I stąd nasza postawa, która musi najpierw polegać na tym, że my jako ci, którzy uwierzyli, musimy tę prawdę głosić światu, prawdę o Bogu. Kiedyś Bóg posłużył się gwiazdą, żeby mędrców doprowadzić do dzieciątka Jezus. Dzisiaj Bóg chce posłużyć się nami. To my mamy być tymi światłami prowadzącymi innych do uznania, że oto dzieciątko Jezus jest prawdziwym Bożym Synem, który dla nas i dla naszego zbawienia się narodził. My mamy być takimi światłami, takimi gwiazdami betlejemskimi. Mamy być świadkami. I Pan Jezus nie zostawił najmniejszych wątpliwości co do tego, że świadczenie o Nim jest łatwe. Niewiele przed swoją śmiercią w Wieczerniku, tuż przed udaniem się do Getsemani, gdzie miała zacząć się Jego męka, powiedział do apostołów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Być świadkami. Być świadkami Boga, który stał się prawdziwie Emanuelem, Bogiem z nami. To na co dzień, zamiast złota, ofiarować Jezusowi miłość naszych serc. To znaczy dalej, zamiast kadzidła, ofiarować Jemu naszą modlitwę pełną uwielbienia i wdzięczności, że jest z nami, że wziął na siebie nasz tak trudny człowieczy los, by nas uczynić dziećmi Bożymi. To na koniec, zamiast mirry, prosić Go, by w chwilach próby nie zabrakło nam gotowości, by dźwigać za Chrystusem nasz krzyż i by razem z Chrystusem, cierpiącym, ale przecież zmartwychwstałym na koniec, odnieść zwycięstwo na wieczność całą. Amen.